Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Po trzykroć dziękujemy i dziękujemy kolejnemu gościowi, który nas zawitał, profesor Wojciech Ślesiński, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku, historyk i dyrektor muzeum, które jest vis-a-vis nas.
Muzeum Pamięci Sybiru, wystawa jest vis-a-vis nas, natomiast nowoczesny budynek, największe w tej chwili muzeum budujące się we wschodniej części Polski, właśnie powstaje na ulicy Węglowej, niedaleko od nas, tuż za samym centrum Białegostoku.
Czyli nie zawi, bo tutaj jest klasztor Szarytek, o ile dobrze pamiętam.
Tak jest. I tutaj zresztą znajdujemy się w centrum, natomiast Muzeum Pamięci Sybiru, podobnie jak rok temu, przypomina o Białymstoku. O Białymstoku, który znajduje się na Syberii, dokładnie 200 km od Tomska, to jest zachodnia Syberia, niewielka miejscowość. Niewielka miejscowość, którą dotknęło kilka kataklizmów związanych z historią, ale to, co jest najważniejsze, rok temu spłonął tam kościół i my wspieramy tą akcję odbudowy kościoła w Białymstoku, ale w Białymstoku syberyjskim.
Nie powiedziałem, że profesor jest historykiem, ale już chyba tego dodawać nie trzeba, bo sami państwo słyszą, historykiem, ale też historykiem regionalistą, bo dużo pana dorobku związanego jest z Białymstokiem. Miasto, które może nie tak jak Warszawa, ale też drugą wojnę przeżyło bardzo tragicznie i też ma pamięć przetrąconą przez II wojnę światową, pamięć ludzką, pamięć tkanki społecznej miasta.
No, myślę, że nie tylko jak Warszawa, generalnie tu znajdujemy się w tej chwili na wschodnich rubieżach obecnego państwa polskiego. Ja zajmuję się Białymstokiem, ale też dawnymi ziemiami wschodnimi, to co nazywamy kresami północno-wschodnimi, to jest ten teren badań naukowych i tak naprawdę każda miejscowość, czy Warszawa w centrum, wschód, na wschodzie Białystok, ale trochę dalej Grodno, czy Wilno. To są miasta, które tak naprawdę na nowo, jeśli chodzi o pamięć, powstawały po II wojnie światowej. No, te doświadczenia II wojny światowej w olbrzymim stopniu wpłynęły na to, jak wygląda miasto, ale też jak my, jako mieszkańcy w tym mieście się zachowujemy.
Stare Miasto to dzielnica, która najmocniej ucierpiała w czasie zmagań II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego. W zasadzie niewiele co się ostało, ale tam dzięki, no, można powiedzieć, intencji Ducha Świętego, ale dzięki przezorności urbanistów udało się przed wojną skatalogować całe Stare Miasto razem z detalami i mniej więcej je odbudować w takim kształcie, jak było po wojnie. Białystok w zasadzie do swojej poprzedniej urbanistycznej formy nie wrócił.
Nie wrócił, ale też Białystok był zupełnie innym miastem niż Warszawa. Trzeba pamiętać, że Białystok, chociaż stoimy niedaleko ratusza miejskiego, nigdy nie był miastem klasycznie lokowanym. Jest to miasto przypałacowe. Po lewej stronie mamy piękny pałac Branickich, piękna architektura XVIII-wieczna, późny barok i możnowładca postanowił, że miasto, które ma powstać obok, dobrze było, żeby wyglądało takie klasyczne miasto. W związku z tym ma ratusz, ma wytyczony rynek, chociaż nie jest to rynek prostokątny. Natomiast ratusz nigdy nie pełnił takiej funkcji, jak w tych klasycznych miastach lokowanych z Radą Miejską.
Właśnie, bo Białystok był miastem, które miało historię swoistą i specyficzną. Pan profesor powiedział, że miasto przypałacowe, bardzo późna lokacja na prawie magdeburskim, w zasadzie znacznie później niż wszystkie inne miasta w Rzeczypospolitej. A potem wiek XIX i przemysł.
Wiek XIX i przemysł, bo tak naprawdę to miasto to jest wieś, która rozwija się przy pałacu i zyskuje prawa miejskie, ale to jest wyraźna interwencja rodziny Branickich. Natomiast to, co wpłynęło na Białystok, to są dwie rzeczy. Przede wszystkim powstanie listopadowe. I nie samo powstanie, a nałożenie cła na granicy z Królestwem Polskim. W związku z tym zaczęto przenosić przemysł włókienniczy tuż poza granicę. A co to znaczy tuż poza granicę? 12 km od Białegostoku płynie rzeka Narew i tam przebiegała historyczna granica pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim, bo my znajdujemy się już w Cesarstwie Rosyjskim, mówimy oczywiście kategoriami XIX-wiecznymi, a Królestwem Polskim, które jest 12 km od Białegostoku. Zaczyna się rozwijać przemysł włókienniczy. I kolejna niezwykle ważna rzecz. Poprowadzenie kluczowej na tym terenie linii kolejowej Warszawa-Sankt Petersburg. Białystok jest jedną ze stacji i to jest kolejny element do rozwoju tego miasta.
Zresztą ziemie zabrane w XIX wieku pierwotnie dotyczyły właśnie Białegostoku, bo on, o ile dobrze pamiętam, w granicach księstwa warszawskiego był, a potem został włączony do cesarstwa.
Panie redaktorze, to jest tak, że po trzecim zaborze Białystok trafia do zaboru pruskiego, o czym nawet część mieszkańców Białegostoku nie pamięta.
Część mieszkańców Warszawy nie wie, że Warszawa pierwotnie była pod władzą pruską.
Tak jest, natomiast w momencie po pokoju w Tylży, kiedy powstaje księstwo warszawskie, Warszawa jest w księstwie warszawskim, chociażby tak jak wskazuje sama nazwa, natomiast i tutaj trzeba by było zrobić dłuższy wykład, dlaczego Białystok, bo do dzisiaj my historycy się spieramy, dlaczego Napoleon wykraja tak zwany obwód białostocki, który przecież jest w składzie trzeciego zaboru pruskiego i przekazuje go cesarzowi Aleksandrowi I jako dar i od tamtego momentu, czyli to od 1807 roku, Białystok jest już formalnie w składzie cesarstwa rosyjskiego w formie najpierw jako obwód białostocki, a później już włączony z pełnymi prawami ujednoliconymi w skład cesarstwa rosyjskiego.
No to mamy jasność i dziękuję za poprawkę, bo żyłem w świadomości, że to 15 lat później Białystok, nie 15, kilka lat później Białystok został do cesarstwa włączony. Przemysł lniany, może tu się chociaż nie pomylę, to było to koło zamachowe rozwoju przemysłowego Białegostoku.
Tak jest, no to przemysł włókienniczy, szeroko rozumiany, natomiast trzeba pamiętać, że była to produkcja na stosunkowo niskim poziomie. To nie był przemysł włókienniczy.
To nie była Łódź.
To nie była Łódź, chociaż takie fabryki też mieliśmy, ale przede wszystkim to była ta produkcja, na którą był zbyt na całym obszarze cesarstwa rosyjskiego. A tanie materiały, nawet trochę gorszej jakości, ale wytwarzane w dużej ilości, to jest to, co dało naszemu miastu rozwój pod koniec XIX wieku.
No to w naszym krótkim resume po historii Białegostoku przychodzi druga Rzeczpospolita. Dla miasta okres świetności czy okres zastoju? Jak to wygląda?
Różnie. I świetności, i zastoju, w zależności od tego, jakie wspomnienia czytamy. Trzeba pamiętać, że Białystok olbrzymie traci w 1915 roku. Białystok, który liczy na początku I wojny światowej, zbliża się do 100 tysięcy mieszkańców, w wyniku ewakuacji, która następuje w 1915 roku, bo wojna zaczyna się w 1914, ale dla nas tutaj ta prawdziwa wojna rozpoczęła się w 1915 roku. Wycofujące się władze rosyjskie likwidują dosłownie wszystkie fabryki, zostają ruiny i Białystok pod koniec I wojny światowej ma niecałe 50 tysięcy mieszkańców i nigdy już nie powróci do takiej swojej pozycji przemysłowej, jak był wtedy, czyli pod koniec XIX wieku. Oczywiście dzisiejsza pozycja, nie można jej porównywać, ale zachowując skalę, bez wątpienia w tamtym okresie Białystok był centrum przemysłowym. No dzisiaj już tym centrum przemysłowym nie jest.
Jest centrum naukowym, administracyjnym, ale rzeczywiście zresztą potem cała Polska, można powiedzieć, dołączyła do Białegostoku, jeśli nie w latach powojennych, to w latach 90. i usilnej dezindustrializacji naszego kraju, lata tuż powojenne, bo dlatego o to pytam, bo tutaj w gmachu obecnego kina Ton był sąd, o ile dobrze pamiętam, i kazamaty.
Tak jest, sąd, a przede wszystkim ze względu na to, że jest to budynek przedwojenny, który miał salę, gdzie mogły się odbywać procesy pokazowe, to właśnie tutaj odbyła się część procesów, na którym skazano żołnierzy podziemia niepodległościowego. Właśnie tutaj w tym budynku, zresztą dzisiaj to miejsce upamiętnia tablica, która jest za nami.
Kogo tutaj sądzono?
No, sądzono przede wszystkim tutaj tych lokalnych dowódców. Nie były to osoby, powiedzmy, samego centrum dowodzenia, ale tutaj ci lokalni dowódcy podziemia niepodległościowego.
Żeby państwo sobie uświadomili chociaż trochę skalę zniszczeń w Białymstoku, to znowuż opierając się na mojej wątłej wiedzy o historii Białegostoku, chyba to jest jeden z niewielu budynków, który na rynku Kościuszki przetrwał II wojnę światową.
Tak jest, zresztą jakbyśmy oglądali zdjęcia tuż po zakończeniu II wojny światowej, tak naprawdę ten budynek i kościół Farny, który tutaj znajduje się po naszej lewej stronie. Wielka, neogotycka czerwona bryła, czyli dominująca czerwona cegła nad centrum Białegostoku. To jest właściwie jedyny budynek, który tutaj pozostał. Natomiast reszta Białegostoku była całkowicie zrujnowana. Sam ratusz został rozebrany jeszcze w czasie okupacji sowieckiej, czyli do 1941 roku już tego ratusza nie było. On został lekko uszkodzony we wrześniu 1939 roku, a później władze sowieckie go rozebrały. I muszę powiedzieć, że udało mi się w archiwach sowieckich odnaleźć dokument, gdzie był plan na 17 września 1941 roku w miejsce ratusza postawić pomnik, lekko przypominający, myślę, że wszyscy znamy ten pomnik z dawnych filmów sowieckich, Mosfilmu, gdzie robotnica i żołnierz i robotnik podnoszą razem sierp i młot. Ten pomnik był bardzo zbliżony, tylko że zamiast robotnicy miał być robotnik i żołnierz sowiecki, chłop, właściwie białoruski żołnierz sowiecki, wspólnie podnoszący karabin i sierp.
Bo wedle Rosjan, a także niektórych Białorusinów, jesteśmy tutaj na ziemiach rdzennie białoruskich, a my, którzy tutaj stoimy, jesteśmy tylko przyjeźdźcami, a nie prawowitymi właścicielami mieszkańców. Zresztą rzeczywiście do Białegostoku, jeżeli dobrze pamiętam, pierwsi mieszkańcy przybyli. Nie była to ludność, która tutaj osiadła, tylko była sprowadzana przez właścicieli miasta. Jeżeli mogę, trochę o polityce historycznej.
Jeżeli chodzi o politykę historyczną. 1918 rok, kiedy powstaje niepodległa Rzeczpospolita, ale też powstają inne państwa. Trzeba pamiętać, że do Białegostoku pretensje zgłaszają nie tylko Polacy, ale także Litwini, znamy takie mapy, Białorusini, Ukraińcy, ale także ludność żydowska, która stanowiła 50% mieszkańców tego miasta, żąda autonomii kulturowej na tym terenie, a stolicą tej autonomii kulturowej właśnie miał być Białystok. Także widzimy, ile było chętnych.
Ile było chętnych po klejnot Podlasia, po Białystok. Panie profesorze, to tragiczna historia getta białostockiego z powstaniem, między innymi, a potem z wywózką niemalże wszystkich mieszkańców do Treblinki, między innymi, innych obozów zagłady. Dzisiaj toczymy spór polityczny, niektórzy mówią czysto polityczny, niektórzy mówią historyczno-polityczny, o ocenę Holokaustu. Jak pan jako historyk ocenia tą słynną ustawę nowelizującą przepisy o IPN-ie i potem wycofanie się z tej ustawy i całą politykę historyczną obecnego rządu?
Znaczy, jako naukowiec daleki jestem od ocen. My jesteśmy po to, żeby wyjaśniać te procesy, które zachodzą. I jak mówimy o getcie, trzeba pamiętać, że tak jak Warszawa miała dwa powstania, w tej chwili o tych dwóch powstaniach się mówi, my mieliśmy dwie katastrofy. Pierwsza katastrofa to jest okupacja sowiecka 39-41 i to są wywózki. Trzeba pamiętać, co piąty mieszkaniec Białegostoku znika stąd w wyniku wywózek sowieckich i to są osoby różnej narodowości. Później przychodzi okupacja niemiecka i mamy Holokaust, czyli znaczna część mieszkańców Białegostoku, a była to społeczność żydowska, zostaje zamknięta w getcie. Tutaj też niedaleko z nas przebiegała granica getta i w 1943 roku to getto zostaje zlikwidowane. Zresztą Państwo tutaj nie widzicie, ale mogę opisać. Patrzymy w tej chwili na rynek Kościuszki. Mamy przed sobą ratusz. Jedna pierzeja miasta została zachowana, jest historyczna, natomiast druga po lewej stronie jest całkowicie nowa po II wojnie światowej, dlatego że tam była dzielnica żydowska, którą Niemcy już w pierwszych dniach okupacji 1941 roku spalili i do 1944 roku wywieziono stąd wszelkie ruiny. To był pusty plac i już były plany stworzenia nowego germańskiego miasta, które nie udało się zrealizować.
Wojna potoczyła się, no chyba jednak mimo wszystko, Bogu dzięki, inaczej. Chociaż dla wielu białostoczan czas drugich Sowietów to śmierć albo tortury w kazamatach NKWD i rodzimych i z nazwy polskich służb bezpieczeństwa. No dobrze, ale pan profesor sprytnie uniknął odpowiedzi o politykę historyczną polskiego rządu w ramach dialogu polsko-izraelskiego nad oceną Holokaustu.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no jest to trudny temat. Oczywiście możemy tutaj zastanawiać się, czy częściowe wycofanie się jest słuszne, czy nie. Powiem tak, to są decyzje polityczne i tak jak na początku zapada decyzja polityczna, że należy tak przeprowadzić ten proces. I powiem tak, to nie jest tak, że my jako naukowcy uciekamy od odpowiedzi, ale proszę mi wierzyć, trzeba oddzielić rolę naukowca od polityka. Ja mogę się wypowiadać jako naukowiec i przede wszystkim chcę rysować otoczkę polityczną. Nie ukrywam i tutaj wszystkich państwa też odsyłam. Świeżo wydana książka. Wydałam książkę o polityce historycznej dotyczącą ziem dzisiejszej Białorusi, czyli jak kolejne władze wykorzystywały historię od końca XIX wieku po współczesność, aż po Łukaszenkę, wykorzystywały i wykorzystują władzę, łącznie z polskim okresem dwudziestolecia międzywojennego, do prowadzenia polityki historycznej. I do tego my jesteśmy historycy. Wyjaśniać te procesy. Natomiast pan, panie redaktorze, oczekuje ode mnie oceny politycznej.
Nie, nie, nie.
Poczekajmy chwilę. Poczekajmy na efekty.
Absolutnie, panie profesorze, oczekuję oceny naukowej, oceny historyka. Nie wiem, czy czytał pan oświadczenie Instytutu Yad Vashem po wspólnym, odnoszące się do wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela.
Jest, ale panie redaktorze, powtarzam, to nie jest historia, to jest polityka, to są emocje. Poczekajmy. To musi wszystko ogasnąć i wtedy jest nasza rola jako historyków, wyjaśniania. W tej chwili jest rola polityków i proszę pytać polityków.
No dobrze, to na koniec polityka i może tutaj chociaż pan profesor jako prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku od odpowiedzi nie będzie uciekał. Ustawa przyjęta przez Sejm, przegłosowana, Konstytucja dla Nauki, ustawa 2.0, wiele nazw tej reformy szkolnictwa wyższego jest używana w obiegu. Dla pana uniwersytetu to jest ustawa, która zwiększa szanse czy ogranicza?
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Proszę mi wierzyć, to jest ustawa, która w tej chwili dopiero jest procedowana. Wiemy, że też w Senacie będą poprawki. Poczekajmy. To, że czeka nas rewolucja, nie ulega wątpliwości. Powiem tak, wykorzystajmy tę szansę. Nie jest to, a już pracuję na uniwersytecie 20 lat. Pierwsza reforma, którą przeżywam i śmiem twierdzić, no mam nadzieję, że jeszcze kilka lat pożyję, że na pewno nie będzie to ostatnia reforma.
Ale znaczące w dobrym kierunku?
Zobaczymy. Zobaczymy. Jest to zmiana. Bez wątpienia szkolnictwo wyższe oczekuje zmian, czeka na te zmiany. Natomiast czy będzie to dobra zmiana? Poczekajmy. Powiem tak. Jeśli chodzi o ustawę, jest to ustawa tak napisana, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Chcieliśmy jako środowisko, żądaliśmy, żeby przede wszystkim oceniano nas na poziomie naukowym. Ta ustawa to wprowadza. Ale tak jak w życiu, diabeł, chociaż stoimy pod kościołem, tkwi w szczegółach. Poczekajmy na rozporządzenia. I naprawdę te rozporządzenia, już w tej chwili mówię jako osoba administrująca uniwersytetem, tak naprawdę te rozporządzenia zadecydują o tym, jaki kształt ta ustawa faktycznie będzie miała.
A jaki kształt będzie miał Uniwersytet w Białymstoku, jak ta ustawa wejdzie? Pana szef, mówiąc kolokwialnie, czyli rektor, będzie chciał na przykład wydziały zlikwidować?
To nie jest tak, że zlikwidujemy wydziały. Po prostu ta ustawa i moim zdaniem akurat to jest krok w dobrym kierunku, daje większą możliwość. To mogą być wydziały, to mogą być kolegia, to mogą być instytuty. Nazwa jest wtórna, ale najprawdopodobniej ze względu na tradycję pozostaniemy przy wydziałach. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Dopiero ta dyskusja na naszym uniwersytecie, a myślę, że nie tylko na naszym, rozpoczyna się. Poczekajmy chwilę, mamy rok na przygotowanie statutów.
To świadczy, że rzeczywiście tutaj autonomia uczelni będzie większa, no bo państwo sami zdecydujecie, jaki kształt państwa uczelnia przybierze.
No tak, tak, zobaczymy. Także to jest akurat w naszej gestii i myślę, że będziemy debatować. Powiem tak, na początku zaczynamy my na poziomie kolegium rektorskiego, później włączamy środowisko uniwersyteckie i wspólnie, bo tylko w ten sposób na uniwersytecie możemy tworzyć naszą strukturę i decydować o przyszłości uniwersytetu właśnie. Na tym to jest podstawowa różnica pomiędzy uniwersytetem a każdym innym zakładem pracy, że chociaż my w tej kadencji kierujemy, ale konsultujemy się z całym środowiskiem.
Jeszcze jedno pytanie. Czy pan rozumie, co to jest Rada Uczelni, po co ona będzie i po co ona będzie wam? I proszę o dość krótką odpowiedź.
Szczerze mówiąc,
Szczerze.
Na dzień dzisiejszy nie. Poczekajmy. Jest to zupełnie nowy twór. Oczywiście mógłbym cytować zapisy w ustawie, ale rozumiem, że nie o to chodzi. Zobaczymy. Idea jest następująca. Wprowadzić osoby spoza środowiska naukowego o decydowaniu o funkcji, strukturze uczelni. Jak to będzie? Zobaczymy. To jest też jedna z tych wielkich niewiadomych, które wprowadza ustawa. Czy będzie to na plus, czy na minus? Najbliższa przyszłość pokaże.
Pytanie, czy nauka lubi tyle niewiadomych? Pewnie w matematyce również, ale nie wiem, czy w historii lubicie państwo tyle rzeczy, które są niewiadome, nie wiadomo jak.
Żeby nie było niewiadomych, to tak naprawdę nas nie bylibyśmy potrzebni jako historycy.
I nie byliby potrzebni prorektorzy do spraw kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor Wojciech Śleszyński był państwa gościem i gościem poranka wnet. Dziękuję najmocniej, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
A jest godzina, spojrzę na zegarek, 9:03. Pan profesor ucieka do swoich zadań, a my znowuż nie zagramy piosenki, bo za chwilę kolejny ważny gość.
Trzecia godzina poranka wnet. Trzecia godzina poranka.
Reklama.
Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie?
Hot doga!
Nuggetsy!
Do picia?
Kubuś!
Ja wodę!
A mus jaki?
Banan i jabłko!
Ja chcę z truskawką!
A zabawka?
Puzzle!
Kinder Joy!
Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach.
I po reklamie.
Partnerem podróży są słuchacze Radia Wnet. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
W Białymstoku wszyscy ludzie są zajęci, sięgają za mankiety marynarek, żeby zobaczyć na zegarek i sprawdzić, która jest godzina, albo za mankiety sutan. Ksiądz Grzegorz Śniadoch, duszpasterstwo tradycji katolickiej w Białymstoku, Instytut Dobrego Pasterza, jest gościem poranka wnet. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To zacznijmy od duszpasterstwa tradycji katolickiej, Instytutu Dobrego Pasterza. Czym są te dwie duszpasterskie instytucje?
No, Instytut Dobrego Pasterza to jest zgromadzenie Kościoła katolickiego, do którego należę, które zostało założone w roku 2006 przez papieża Benedykta XVI. No i głównym charyzmatem naszym jest kultywowanie tradycji katolickiej i kultu katolickiego w takich formach, jakich one były do, tak ogólnie rzecz ujmując, do II Soboru Watykańskiego II. No i także przekazywanie doktryny katolickiej, która z tego wynika, także i moralność, obyczajów i tak dalej. Natomiast duszpasterstwo tradycji katolickiej to jest taka zrzeszenie wiernych na terenie archidiecezji białostockiej, które działa pod patronatem arcybiskupa metropolity białostockiego, które zostało nam powierzone do prowadzenia i jestem jego moderatorem, duszpasterzem.
Jakie jest miejsce duchownych, których charyzmat objawia się w szczególnej trosce o liturgię, także o tą liturgię, która już nie jest powszechnie w Kościele stosowana w Kościele w Polsce i w ogóle w Kościele powszechnym, bo był pontyfikat poprzedniego papieża, który zdaje się rozumiał potrzebę utrzymania, zachowania i przetrzymania tradycji łacińskich w Kościele, czego dla nas wszystkich objawem było odprawianie na niektórych nabożeństwach modlitw, części modlitw w języku Kościoła po łacinie, a jak jest obecnie?
No, trzeba powiedzieć, że papież Benedykt XVI to jest człowiek zanurzony w ogóle w cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, tego najwyższego poziomu. Sam będąc wykształcony muzykiem, który skończył gimnazjum klasyczne z językiem łacińskim wykładowym, tak, łacińskim i greką, z którego się wynosiło znajomość literatury antycznej na poziomie matury. I sam pochodzi także, będąc Niemcem, bądź sobą jednak z narodu, który wniósł bardzo dużo do kultury europejskiej. Więc doskonale rozumiał tę utratę tożsamości w Europie, ten multikulti, którym kultury narodów lokalnych są rozpuszczane we współczesnej popkulturze, ale to nie chodzi tylko też o kwestie, no, że znikają, nie wiem, no, zabytki, kultura, pewna taka kultura wysoka, ale że raz z tym rozpuszczalny jest nośnik prawdy. Ponieważ, no, tak jak powiedzmy, wino to jest ta prawda, ona potrzebuje tego szlachetnej butelki, bo nie podajemy wino w kubeczkach, tylko w pięknej butelce, żeby jedno z drugim było w korelacji.
Zdaniem księdza utrata tradycyjnej mszy świętej, nie tylko języka, który był nośnikiem liturgii, ale także rytu przetrenckiego wpłynęła na zubożenie naszej wiary i na zubożenie odczuwania misterium mszy świętej.
No, papież Benedykt mówił, że kryzys Kościoła drugiej połowy XX wieku jest przede wszystkim spowodowany kryzysem kultu katolickiego, bo pamiętajmy, jeżeli z kultu katolickiego ginie jego centralny punkt, to znaczy uniżenie przed Bogiem, no to wszystko się rozpada, tak? To następuje wtedy, człowiek jest postawiony w centrum, no ale człowiek nie jest Bogiem, tak? Wszystko staje się wtedy antropologiczne, horyzontalne, wtedy te celebracje nabierają takiego wspólnego spotkania, radosnego przeżywania, natomiast Bóg odchodzi w cień. Oczywiście On jest tłem dla naszego spotkania, ale też tylko tłem.
Zdaniem księdza ta decyzja papieża Benedykta XVI, żeby uwolnić możliwość odprawienia mszy trydenckiej z pewnych obostrzeń duszpasterskich, jest cały czas w polskim kościele honorowana, cały czas jest tak, że jest większa wolność w sprawowaniu tego rytu.
Ta opatrznościowa decyzja, którą szczęśliwie dożyliśmy w roku 2007, z roku na rok jest coraz większa wolność. Ja sam mogę to poświadczyć, że sięgam pamięcią jeszcze do końca ubiegłego wieku i te 18 lat, odkąd ja aktywnie zajmuję się tym nurtem życia katolickiego, no to widzę, że teraz z roku na rok coraz lepiej, coraz ta msza święta przestaje już być jakimś takim nowym, tylko gdzieś znajduje swoje miejsce, coraz mniej dziwi także samych duchownych.
No dobrze, zapytam tak. Zmiana pontyfikatu wpłynęła na cofnięcie się tego nurtu powrotu do tradycji, który był, czy nie ma takiej sytuacji?
Nie ma czegoś, przynajmniej ja nie zauważyłem czegoś podobnego. Wręcz przeciwnie. Myślę, że z pewnymi trudnymi do zrozumienia decyzjami papieża i sposobem, jakim wyraża się, nawet zauważyłem pewny wzrost zainteresowania tradycją katolicką, nie tylko wśród wiernych, ale także przede wszystkim wśród duchownych, którzy chyba sami widzą, że no, po nas sprawie idą trochę za daleko i zaczynają patrzeć, co jest pewnego, tak? co jest twardą, takim fundamentem, który można się łatwo oprzeć. No, jeżeli ktoś wystarczy, że spojrzy nieco w tył, od razu dostrzega to, co jest wiecznotrwałe w Kościele katolickim.
Dla księdza Sobór Watykański II to była potrzebna reforma Kościoła, czy jednak pewien modernistyczny ruch, który poszedł i za daleko, i celowo tak poszedł, żeby Kościół osłabić?
Znaczy, nie jest tylko, to nie jest żadną dzisiaj tajemnicą, tak, że Sobór Watykański II został, no, w dużej mierze to przechwycony w warstwie interpretacyjnej przez nurty, które wpływają wprost, identyfikują się z nurtami modernistycznymi i teolodzy, którzy byli na cenzurowanym przed Soborem, których dzieła znajdowały się na indeksie, potem byli głównymi interpretatorami i tymi, którzy byli luminarzami zmian w epoce posoborowej.
Wielu ojców soborowych, ale także, no, ze świętym Janem Pawłem II na czele polskich duchownych, zmiany, które Sobór przyniósł, traktowali ze zrozumieniem i chętnie je przyjmowali. Czy księdza zdaniem polski Kościół poszedł też za daleko w duchu soborowym? Czy myśmy jako polski Kościół właściwie gospodarowali nauką i mądrością soboru?
Ja myślę, że możemy umownie podzielić ten czas epoki posoborowej. Zmiana dwa etapy. Do końca PRL-u i od lat 90. do dzisiaj. Więc sposób prowadzenia reform soborowych w ludowej Polsce to chyba był ewenement na świecie. Nigdzie w tak konserwatywny sposób i tak pewien wyważony nie wprowadzano zmian. Na tle Niemiec zachodnich, Francji, Austrii, Belgii, Włoch, tak, Holandii, gdzie struktura kościoła i to, co znamy, zostało to rozpuszczone, że to dzisiaj widzimy, tak, te tysiące zamykanych kościołów, pełne antykwariaty, aukcje rzeczy sakralnych, które można kupić gdzieś na rynkach, puste kościoły, brak duchownych, to przecież się znikąd to nie bierze. Natomiast w Polsce do końca lat 80. tego nie obserwowaliśmy. Natomiast wraz, kiedy opadła żelazna kurtyna i wszystkie nurty liberalne i to, co najgorsze przyszło z Zachodu, no niestety nadrabiamy te zaległości i dzisiaj coraz bardziej upodobniamy się, chociaż jeszcze i tak nie ma co porównywać jednak. Tu jest czym oddychać, tu jest...
Chociaż z drugiej strony, jak ksiądz podkreślił, to tradycyjne przywiązanie, czy przywiązanie do tradycyjnego rytu przedsoborowego mszy świętej wśród polskich duchownych i wiernych wzrasta. Jako reakcja swoista?
No myślę, że tak, no i że jako reakcja, no gdyby nie było tej zmiany, nie to, co dzisiaj nazywamy tradycją, byłoby nurtem kościoła takim zwyczajnym. Przecież msza tradycyjna przed dawniej nie była mszą tradycyjną, tylko zwyczajną mszą taką. Nikt nie dodawał dodatkowych przymiotników, po prostu była msza rzymska.
Chociaż rzeczywiście na przestrzeni wieków ryty odprawienia mszy świętej były różne, o czym wiemy, bo to też się zmieniało.
Zgadza się, ale one gdzieś w swoim szczytowym okresie dostawały nazwę od swojego tego, który zamknął je w sposób najdoskonalszy. Ryt świętego Bazylego, świętego Jana Chryzostoma, świętego Piusa V w kościele rzymskim. Gdzieś to pokazuje, że jest jakaś epoka, gdzie wznieśliśmy się najwyżej w poziomie rozwoju.
A my przenieśmy się w naszej rozmowie w drugiej jej części na trochę inne tory, tego, czym żyje obecnie świat, ale nie ten świat parafialny, tylko ten świat w wymiarze globalnym. Czy rzeczywiście, księdza zdaniem, żyjemy w czasach przełomu? Czy to jest tak, że za chwilę, niemalże za chwilę czeka nas chociażby realizacja trzeciej tajemnicy fatimskiej, księdza zdaniem?
To znaczy, no, wzrost nurtów pentekostalnych w kościele związanych jak oni tu utrzymują z działaniem Ducha Świętego, choć nie ma co do tego pewności, czy to na pewno jest Duch Święty. Czyli ten główny nurt, który obecnie jest dominantą w kościele, w Ameryce Południowej, na Zachodzie, a także, co niestety coraz bardziej jest popularny w Polsce. No oni są przekonani, że żyjemy w czasach przełomu, tak, że kończy się pewna stara epoka, zaczyna się coś nowego. Z drugiej strony, no, na płaszczyźnie politycznej i także niestety i życia kościelnego, tego najwyższego szczebla, ta agenda zrównoważonego rozwoju, tak, te przestrzeganie, że stoimy przed katastrofą ekologiczną, jakieś nurty depopulacyjne, które niestety znajdują swoje odbicie także i w kościele katolickim, wielkie migracje ludności w Europie Zachodniej, no to pokazuje, że niektórzy myślą, i nawet z taką nutką apokaliptyczną, że no stajemy jesteśmy na jakiejś krawędzi, no, wielkich przemian, które mogą przyjąć pewny gwałtowny obrót.
Jak te przemiany mogą w kościele katolickim wyglądać?
No mam nadzieję, że w kościele katolickim niczego gwałtownie się, tu się nic gwałtownie nie zmienia.
Chociaż są tacy, którzy rewolucji by chcieli już kolejnej rewolucji.
Zgadza się, no, ale pamiętajmy, że wszystkie słowo rewolucja nie jest słowem pozytywnym. Nie ma w historii żadnej rewolucji, którą by można scharakteryzować, że to był jakiś nurt dobry, bo rewolucja obala istniejący porządek. To był istniejący chrześcijański porządek, czy to będzie rewolucja protestancka, bolszewicka, komunistyczna, no jakakolwiek inna, czy współczesna, liberalna, czy jakaś już postmodernistyczna, no to zawsze istnienie tego, co było jeszcze dobre, zastępowane tym, co jest z ducha, nie jest Boże.
tym, co jest przyziemskie, a z drugiej strony mówi się, że potrzebne jest nowe podejście duszpasterskie, że Kościół musi wyjść ze starych schematów, że musi wyjść poza mury świątyń, że być może dogmaty zostaną te same, ale jest potrzebne nowe podejście w niesieniu Słowa Bożego, nowe podejście także do związków homoseksualnych, do rozwodników.
Taki sposób mówienia jest, scharakteryzował to dobrze papież Pius X, to jest właśnie modernizm, który twierdzi, że zostawiamy rdzeń, a tylko na nowo staramy się go wytłumaczyć. Tylko, że pamiętajmy, że żebyśmy nie maskowali takim mówieniem odejście od prawdy i zasadniczych dogmatów chrześcijańskich, a także no, związane z nim moralności, ponieważ jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. No nie można maskować mówieniem na otwarcie duszpasterskie, że będziemy teraz relatywizować prawdę, bo inaczej nic nie zostanie z Ewangelii Świętej, a Pan Bóg, który jest niezmienny w swojej istocie, odbił pewne prawdy w nauczaniu katolickim i nie ulegają żadnej zmianie, ani żadnej dialogowi. Tutaj nie ma żadnego, nie ma mowy o akceptacji związków homoseksualnych, czy też rozwodów w Kościele katolickim, bo inaczej śladu z nas nie zostanie.
Pytanie na koniec, czy ten modernizm w rozumieniu tego terminu, jak go używał święty Pius X, teraz wiedzie prym w Kościele powszechnym?
Myślę, że zdecydowanie tak.
I to nie jest dobra konstatacja.
No, to nie jest, ale pamiętajmy, że gdybyśmy oceniali to z punktu widzenia jakiegoś powodzenia czysto ludzkiego, jakiejś firmy czy instytucji, nawet wielkiej korporacji, no to rzeczywiście byśmy mieli wielkie powody do zmartwienia. No, ale my nie jesteśmy korporacją ziemską, tylko nadprzyrodzoną i bramy piekielne nie przemogą i wciąż widzimy, że Kościół się jednak odradza w różnych miejscach na nowo i opatrznościowych mężów Pan Bóg powołuje cały czas i nawet z małej grupy potrafi odbudować to, co zostało zburzone. Więc proszę się tutaj, nie mamy powodów do zmartwień, bo może ten Kościół nie spełnia z powiązania zewnętrznym jakichś naszych oczekiwań, ale on jest jedynym Kościołem i trzeba kochać takim, jakim jest.
A największym celem Kościoła jest zbawienie duszy każdego z nas indywidualnie.
Tak.
Ksiądz Grzegorz Śniadok, duszpasterstwo tradycji katolickiej w Białymstoku, Instytut Dobrego Pasterza, był gościem Poranka Wnet, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wielkie Bóg zapłać.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Do usłyszenia z księdzem na pewno jeszcze będzie okazja, bo to chyba drugi występ w Radio Wnet. Pierwszy był we Wrocławiu.
We Wrocławiu.
Tak, księdza los rzucił niemalże po przekątnej Rzeczypospolitej. Rzut oka na zegarek. Ojej, 9:19 się zrobiło. Tośmy się zagadali. Za chwilę ciąg dalszy.
Radio Wnet.